Księga. Świętą Księgę dziś dla Państwa otwierają
ksiądz Piotr Pawlukiewicz
i Paweł Kęska. Zapraszamy Państwa jak co tydzień do lektury Pisma Świętego, naszych czytań niedzielnych i do zastanowienia się nad tym, jak te słowa rozumieć dzisiaj. A zaczynamy od czytania z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 5, werset 14 do 17.
Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa proroka Elizeusza. A ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twojego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.
Wódz syryjski Naaman był wodzem wojska syryjskiego. Syria wtedy była potężnym państwem, więc to był nie byle kto, bo dowodził pewnie licznymi oddziałami. I Pan Bóg go uzdrowił i dał w ten sposób potężny znak. A gdyby go nie uzdrowił, to co? To Naaman wciąż byłby pewnie poganinem, bo jego znak przekonał. Bóg nam daje takie znaki, żeby nas przekonać. Możemy na to liczyć od Pana Boga?
Tak, tylko widać, że pewne znaki są nieodczytywane. Mam na myśli to wstrząśnięcie krwi raz do roku dokonujące się. Wszyscy widzą, badają. Badano tkankę cudu w Sokółce. I wszystko wskazuje na to, że jest cud, ale nie wątpię, żeby ktoś palcem kiwnął, to znaczy zmienił swoje życie jakoś drastycznie pod wpływem takiego cudu. Pan Bóg robi cuda. Ja kiedyś Państwu cytowałem taki fragment wiersza Różewicza, że Pan Jezus pisze list do Matki Bożej i mówi: przepraszam, że muszę robić takie śmieszne rzeczy, cuda robię dla nich, ale no inaczej się nie da. Rzeczywiście ma pan Paweł rację. Bóg zaczyna od cudów i czyni cuda, żeby nas zwołać, żeby nas skrzyknąć, ale w istocie chodzi o coś innego. I tu, proszę Państwa, też w tym cudzie poszło coś innego. Na początku wydaje się, że jest choroba, która dotknęła tego Naamana, jest zdrowie, to znaczy, żeby zdjąć z niego ten trąd. I że tu się rozbija cała akcja. Akcja szła o co innego. Po pierwsze o pychę Naamana. Kto to jest człowiek pyszny? Człowiek pyszny jest to ktoś, kto nawet ze swojej porażki próbuje zrobić show. Będzie dumny z tego, nawet jeśli go coś kosztuje, jeśli go na przykład okradziono, to będzie się z tego szczycił, że tak i tak okradziony jak on został, nie był nikt z otoczenia. Ludzie pyszni próbują się wybić na nieszczęściu swoim czy innych ludzi. Pamiętam, jak mi jeden ksiądz proboszcz mówił, że dogoniła go pani na osiedlu i z rozpromienionymi oczami powiedziała: księże proboszczu, a lekarka powiedziała, że mam największy cukier na osiedlu. No, z czego tu się cieszyć? Ale o mnie się mówi, jakoś zaistniałem. Otóż Naaman zabrał dużo złota, dużo srebra, o ile dobrze pamiętam, i chciał i wyobrażał sobie, jak to będzie to uzdrowienie wyglądało. Nie, że ona tam przyjdzie i go dotknie uzdrowi. On stanie, sypnie złotem, chóry zaśpiewają. Ja oczywiście to fantazuję, tego w Piśmie Świętym nie ma, ale ktoś sobie wyobraża. Proszę Państwa, człowiek pyszny wyobraża sobie spotkanie u lekarza, spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie jakieś tam poobozowe, religijne. On i siebie widzi już wkonstruowanego w to spotkanie na jakimś zaszczytnym miejscu. Jest bardzo niepocieszony, kiedy to nie wychodzi, kiedy to się nie staje. Syryjski wódz Naaman, kiedy zrozumiał, że to nie będzie żadnego spektaklu dla niego, a wręcz przeciwnie, mówiąc obcasowo, no zdejmij majtki, zdejmij kalesony ówczesne i wchodź do wody 7 razy. Cyrk z siebie musiał zrobić. I zaciskał zęby pewnie ja, wódz wojsk, tak, i tu na publicznym miejscu. Nawet prorok do mnie nie wyszedł i tak się kompromituje. Ale przetrzymał próbę i odzyskał zdrowie. I co jeszcze? On odchodzi z tego miejsca uzdrowienia nie tyle z czystym ciałem, nie tyle z pokorą, co z wiarą w Boga Jahwe. On zdobył Boga. Na pewno ludzie na początku przybiegali, dotykali jego ciała, nie wierząc, co się stało. Ale to nie był najistotniejszy wymiar tego spotkania. On odkrył prawdziwego Boga i temu mają służyć cuda. Poznaniu prawdziwego Boga, odkryciu Jego wielkości, miłości i miłosierdzia.
Czyli przeszedł przez bramę pokory.
Przeszedł przez bramę pokory. No, proszę Państwa, przez bramę pokory wielu ludzi przychodzi w szpitalach. To jest nieprawdopodobne. No, oczywiście wszystko dla naszego zdrowia, ale myślę, że wielu z Was, kochani, mogłoby opowiedzieć o swoim jakimś zabiegu, badaniach, operacji, gdzie to było tak upokarzające. No ale cóż, kiedy chce się być zdrowym, trzeba nieraz przejść przez taką właśnie, jak to pan Paweł powiedział, bramę pokory.
Przez tą bramę nie zmieściły się fury złote, które wiózł Naaman, bo chciał prorokowi ofiarować za zdrowie swoje, chociaż w Boga już wierzył, a prorok za nic nie chciał przyjąć po prostu tego złota. Tak to jest, że nam się zmienia poczucie w ogóle wartości i myślenie. Przez tą bramę nie przechodzimy ze wszystkim. Z wiarą.
No, zmienia się, nie wiem, czy to pan ma na myśli, ale ja słyszałem parę osób, które mi opowiadało o wizycie gmachu na Sobieskiego, gdzie usłyszeli, że wyniki są niepokojące badań i potem wyszli przed szpital, usiedli na ławce autobusowej, tramwajowej i świat był inny. W pół godziny zrobił się inny świat. Więc to jest rzeczywiście wstrząs niesamowity. Potem ta cała walka, co rodziny, znajomych, cudowne leki, leki klasyczne, konwencjonalne, niekonwencjonalne, żeby ratować. Różnie się to kończy, ale człowiek się czuje taki mały właśnie przez... Jeden z księży profesorów mi kiedyś powiedział, że nigdy żadne rekolekcje nie zrobiły na niego takiego wrażenia, jak właśnie to badanie u lekarza, który starał się oczywiście jak najlepiej wykonać swoją misję lekarską, ale musiał przez to takich badań dokonać.
Naaman był chory, więc to może jest jakaś analogia poważna, bo to był trąd, to była śmierć tamtych czasów. Mhm. Natomiast pieniądze, zdrowia i życia nie przywracają, to też taka nauka cenna.
No, myślę, że to woli ścisłości, myślę, że nie jeden człowiek mógł sobie pozwolić na jakąś kosztowną operację i mu zdrowie przywróciło.
To prawda.
Ludzie jeżdżą do Szwajcarii, do Stanów Zjednoczonych, ale nieraz i tam wiedza jest bezradna. To jest ciekawe. Taka pycha, przepraszam Państwa, wrócę do tej myśli, że człowiek, to mnie bardzo zastanowiło, może tak powiem, jak Naaman sobie wyobrażał, jak to będzie. Jak to będzie jego oczyszczenie wyglądało, jaki to będzie spektakl. A prorok Elizeusz specjalnie go upokorzył, bo wiedział, czego mu potrzeba. Nieraz zdarza się nam, że idziemy do lekarza. Ja tak się śmiałem z kolegami, mieliśmy księży, mamy wyobrażenie, że otworzymy usta. Laryngolog zajrzy w nasze gardło, powie: Boże, jaka katolicka angina, jaka taka kapłańska, to naprawdę. Ale on spojrzy, to już jest 50. przypadek takiej anginy w tym tygodniu, wypisze receptę, rutyna. I nie ma się co, proszę Państwa, obrażać. Nie potraktował mnie dobrze, tak się nie przyjrzał. Co to się przyglądał? Mógłby w ogóle nie zaglądać, wie, jak to wygląda. Więc my oczekujemy nieraz takich spektakularnych rzeczy, takiego wyróżnienia dla lekarzy, dla psychologów, dla tych, to jest no, codzienność. No. I tu nie ma co się obrażać, że świat mnie nie potraktował z należytym wyniesieniem, tylko być pokornym jak Naaman, lekarzem, i wtedy się szybko może zdrowie odzyska.
Naaman odchodzi z jedną nauką. Obiecuje prorokowi, że będzie składał ofiarę Bogu jedynemu, a nie Bożką. I to jest chyba uzdrowienie prawdziwe.
To zdanie jest najważniejsze w całej historii. Wprawdzie bardziej widowiskowe są nawrócenia te z trądu na nietrąd, ze ślepoty na widzenie. To nawrócenie, postanowienie w sercu Naamana, że on będzie teraz Bogu składał ofiary jedynemu, nie jest spektakularne, ale jest najważniejsze, bo to zmienia jego życie. To mu daje szansę na dużo, dużo więcej niż tylko uzdrowienie ciała.
Za chwilę przeczytamy fragment listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
Księga. Księga.
Czy Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział 2, wersy od 8 do 13.
Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, aby Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
Święty Paweł pisze o tym, że znosi niedolę aż do więzów, jak złoczyńca, człowiek, który wierzy w Boga, chodzi do kościoła, uczestniczy w życiu sakramentalnym. Jak się ma czuć jak złoczyńca? Może to inne czasy już, proszę księdza?
No na pewno trochę czasy się pozmieniały. Złoczyńcy byli wtedy, nie było Amnesty National, złoczyńcy byli traktowani okrutnie, niekiedy tortury, śmierć bez wyroku, chociaż też były prawa szanowane, ustanowione w różnych społecznościach, ale nie o tym chcę mówić. I było właśnie takie poniżenie, uniżenie, pogarda dla tych złoczyńców. Dzisiaj siostry chodzą po więzieniach, grają, śpiewają, przygotowują jasełka z więźniami. Oho, gdzie to tam w tamtych czasach tak było możliwe. I Paweł mówi, że jest gotów przenieść największe więzy, największe poniżenie, żeby tylko Ewangelia była głoszona i Chrystus żył i był żywy Chrystus obecny w tych, którzy tworzyli Kościół pierwotny. Proszę Państwa, z tego całego fragmentu przebija jedna rzecz, że Paweł pisze, nie, Tymoteuszu, mamy problemy, ja mam taki problem, wiesz, ty masz też taki problem, tylko oni się wszyscy troszczą o jedno, czy Chrystus jest głoszony, czy Słowo Boże się rozchodzi, czy Słowo Boże dociera do serc ludzkich, to jest ich temat, to jest ich życie. Setki rozmów przeprowadziłem na temat, proszę księdza, chodzę z Krzyśkiem, a Włodek się jeszcze do mnie zaleca. A Kazika to już odpuściłam. Setki rozmów, że mąż zostawił, poszedł dla tej, dla tamtej. Czy my, i tak się zastanawiam, czy my jesteśmy tym kościołem, który troszczy się o to, żeby Słowo Boże było głoszone, żeby nie uległo skrępowaniu. Czy my się o to troszczymy? Czy my w rozmowach naszych codziennych chrześcijan, no nie to, że mamy bez przerwy o tym gadać, ale czy w ogóle istnieje, że Słowo Boże się głosi, że Słowo Boże się... Na pewno takich, ja nie chcę powiedzieć, że takich tematów nie ma. Teraz przy okazji Światowego Dnia Młodych mnóstwo rozmów, mnóstwo refleksji, mnóstwo ciekawych refleksji. Ale czy nie za dużo tego poradnictwa małżeńskiego, poradnictwa pedagogicznego, poradnictwa jakiegoś tam specjalistycznego? Kościół się też tym będzie zajmował, bo każdy człowiek jest wart, by dla niego ratować go z nałogów, z nieszczęść. Ale czy gdzieś się nie przesunęła ta opcja, taki priorytet naszych starań duszpasterskich?
Tutaj o tym pisze święty Paweł. Jeżeliśmy bowiem z Nim nie współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. No, być może dziś tak nie współumieramy z Chrystusem w takim życiu spokojnym, codziennym.
Panie Pawle, umieramy i to nieraz w stopniu heroicznym. Ktoś sobie może wyobrazić, nie ma krzyży na podwórkach, nikogo się nie krzyżuje, nikogo się nie torturuje jak Jezusa w Wielki Piątek. Ale dla mnie na przykład bohaterami są ci, którzy zostali zdradzeni przez męża czy żonę. Stali sami i w tej samotności teraz trwają. Dlatego, że gdzieś jakiś chłystek, który siedzi w Ameryce z nową panią, zdradził mnie kiedyś i załatwił mnie tak na koncertowo, że ja, jakaś przystojna kobieta, inteligentna, naprawdę na poziomie, nie mogę teraz wziąć drugiego ślubu, bo zostałam oszukana. I taka kobieta żyje w samotności 30-40 lat, umiera, dla mnie to jest bohater. To jest bohaterstwo. Często niezrozumiana przez otoczenie, które mówi, weź se faceta znać, co ty będziesz nam się... Nie miał jakiejś skrupuły. On nie miał skrupułów, jak się zostawiał. Ja mu ślubowałam miłość i nie wycofam się z tego. To jest sporo ludzi takich, którzy z takiego powodu cierpieli, wyśmiewani w zakładach pracy, na uczelniach, którzy słyszeli setki razy, ty głupku, czym się przejmujesz tam Ewangelią, to no, Kościół ci namąci w głowie. A oni trwają przy słowie, przy przesłaniu, przy Chrystusie i chcą, żeby Chrystus był głoszony.
Ktoś powie, dosyć czekania, pójdę swoją drogą, jakoś mi Bóg wybaczy. Tam z kimś się zwiążę i będę żyć w jakimś związku, być może przez Kościół nielegalizowany, mi niebłogosławiony, ale będę sobie żyć. I powiem sobie, a Chrystus mi wybaczy, ja po prostu chcę żyć szczęśliwie, a szczęście to nie grzech.
Proszę Państwa, niektóre grzechy widać z daleka. Jak ktoś kogoś zabija, to nie ma cudów. Będzie się to widzieć. Upada, dostał cios nożem, no chyba, że ktoś mu zafunduje cyjanek potasu. Jak ktoś kradnie, no to też widać jak spółki. Natomiast jak ktoś cudzołoży w małżeństwie, przepraszam, jak ktoś cudzołoży z kobietą, to nie dokonuje się to tylko wtedy, kiedy są blisko siebie wieczorem w łóżku, ale to jest w ogóle cała zdrada. Że ja wpuściłem w moją relację z żoną obcą kobietę, która stała się bliższa niż żona. To jest złamanie ślubu, intymności, tej uczciwości małżeńskiej. I tego nie widać. Idzie sobie pan z panią i no i pięknie idą, nie krzyczą, trawników nie depczą, ale oni nie powinni iść razem. Bo oni nie są mężem i żoną, a żyją tak jak mąż i żona. Pomijam nawet kwestię współżycia. Ale że sobie siebie powierzyli, odkryli przed sobą tajemnicę, mają wspólny dom, wspólne łoże, wspólny stół. To wolno tylko z mężem i z żoną. I dlatego nazywam bohaterami tych, którzy się na to decydują. A myślę, że łatwo cudzołożnicy próbują się tłumaczyć, oj, to nie jest takie straszne, przecież my nikomu cierpienia nie przymnażamy, przecież my nikogo nie poniżamy, my nikomu krzywdy nie robimy. Dlatego w Piśmie Świętym jest napisane, zwróćcie Państwo uwagę, niech się nie łudzą cudzołożnicy, niech się nie łudzą, że wejdą do Królestwa Niebieskiego. Łatwo jest się łudzić. Morderca, jakiś sadysta, jakiś tam przestępca, no to jego wina została dowiedziona, a tutaj nie, ale niech się nie łudzą. To tak jest oszałamiająco przejmujące.
Co to wprost może, proszę księdza, znaczyć współumierać? Czy my musimy coś w swoim życiu poświęcić, jakoś się wewnętrznie rozdzierać? Co my mamy zrobić, żeby współumierać z Chrystusem?
Świat nam oferuje wiele różnych pożytecznych, powiedziałbym w cudzysłowie, rzeczy. Jak to mówiłem, argumenty za tym, że można zerwać związek małżeński, argumenty za tym i argumenty i całą aparaturę do klonowania, do in vitro. I łatwo jest to kupić, wziąć, kupić i iść przez świat, mając transparenty z hasłami księcia tego świata. Ale można powiedzieć, że ja z tego nie będę skorzystał i wtedy jakoś mnie nie ma w świecie. Ja mówiłem obrazowo, mam nadzieję, do kleryków. Gdzieś teraz w Polsce jest w kino, film i jeden fotel jest pusty. Gdybyś nie poszedł do seminarium, gdybyś tam siedział, ale nie poszedłeś i ten fotel jest pusty. Gdzieś jakiś samochód będzie niekupiony, czy tam coś innego. My byśmy chcieli wszędzie być. Widziałem w Murza Sichlu, proszę Państwa, obrazek na ścianie, znaczy obraz namalowany dosłownie na ścianie, nie na bez ram, na całą ścianę. To jest tak 2 na 2 metry długie i na tym obrazie jest takim stylem góralskim, oczywiście on jest namalowany. Na tym obrazie jest impreza góralska, ale ostra impreza. Wino się leje, panie są ściskane do granic przyzwoitości i muzyka gra i wszystko i w oknie ksiądz, który patrzy na to wszystko z takim uśmiechem, ale z taką zazdrością. Oj, pobalowałoby się. Księdza twarz. No jest to nieraz, zdarza się, że są pokusy, że tęsknimy za światem, ale ja z tego rezygnuję. Mnie nie będzie dzisiaj na tej popijawie alkoholowej, mnie nie będzie dzisiaj na tej projekcji filmu pornograficznego, mnie nie będzie dzisiaj tam, gdzie kradną i mnie nie będzie. Tam miejsce pozostanie puste. I to jest, natomiast szykują mi aniołowie tron w niebie, gdzie będziemy królować z Chrystusem.
Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii.
Księga. Księga.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 17, wersy od 11 do 19.
Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz i do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Proszę księdza, tutaj mamy mowę tak naprawdę o dwóch uzdrowieniach. Jedno następuje, kiedy oni zostają oczyszczeni i fizycznie są zdrowi, prawda? Mhm. Idą swoją drogę. My też byśmy tak często chcieli, bo nasze życie ma mnóstwo miejsc do uzdrowienia. A drugie uzdrowienie jest na końcu, kiedy Jezus mówi: idź, wstań, twoja wiara cię uzdrowiła. Czym było pierwsze uzdrowienie, a czym było drugie uzdrowienie?
Pierwsze uzdrowienie to uzdrowienie ciała, mięśni, tkanki. Nie wiem, nie jestem lekarzem, jak to tam wyglądało. Natomiast człowiek jeszcze nie żyje wtedy, kiedy ma czynne tkanki, ciało, mięśnie. To jeszcze za mało jest. Żyje się wtedy, kiedy się widzi Boga. Żyje się wtedy, kiedy Boga się zaczyna wierzyć, kiedy Bogiem się zaczyna żyć, kiedy z Bogiem zaczyna się przyjaźń. Wtedy się zaczyna życie. I tych 9 uzdrowionych, myślał, że proces jest skończony. A według zamysłu Bożego nie. Ten jeden proces skończył. Przyszedł i oddał Bogu życie, bo on żył. Bo on żył. Bardzo często to w Piśmie Świętym znajdujemy: oto mój syn był umarły, a ożył. Masz imię, które nosisz, które mówi, że jesteś żywy, a jesteś umarły. Wielu ludzi nie żyje i o tym nie wie. Wielu ludzi jest sterowanych pytaniami, jak cię inni widzą, co o tobie myślą, jak się prezentujesz na tle innych. To są pytania, które absolutnie rządzą ludźmi. Jeśli się powie komuś: słuchaj, jeśli tego nie zrobisz, to ludzie cię będą wyśmiewali na zakładzie. No to zrobię, bo... I proszę zwrócić uwagę, nie wola Boga, nie wolna decyzja, tylko strach, że ktoś mnie wyśmieje. To jest ogromny. Zaczarowane słowo dla młodzieży to obciach. Mogę dużo zrobić, ale obciachowe rzeczy nie zrobię. No, a Jezus, przepraszam za słowo, to był obciach. Także my musimy siebie pytać, czy ja wykończyłem proces uzdrawiania. Czy za wcześnie nie uciekłem. Ja to kiedyś Państwu opowiadałem. Zajechałem do pięknej restauracji w Krynicy Górskiej, zamówiłem sobie eleganckie danie. Pani przyniosła mi na talerzyku małym troszeczkę skwarek. Ja zjadłem to szybko, chciałem zapłacić, a pani mówi: a nie czeka pan na główne danie? A ja mówię: a co to było? To był starter taki. O, nie dałem się jej poznać jako bywalec restauracji, ale śmiałem się z siebie. Pan Bóg nas pyta: wy nie poczekacie na główne danie? Wszystkich tych, którzy tu sobie skwarki szykują na startera? Czy nie poczekacie na ostatnie? Bo oni za wcześnie uciekli. Tak jakby ze stołu operacyjnego gwizdnął pacjent, już mi poszedł, a lekarz mówi: no jeszcze tam nie są podłączane jakieś tam przepony czy inne historie. Trzeba wytrwać w operacji do końca. W operacji do końca, żeby przemienienie to było całkowite. I on, proszę bardzo, ten jeden jest przemieniony całkowicie. Po tych latach choroby, narzekania, wiadolenia, krytykowania. W chorobie się szczególnie smacznie krytykuje i wiadoli nad swoim losem. Nagle dostał wolność już ciała i chce iść do Jezusa. Chce iść do Niego. Powinien się pokłonić.
10 zostało uzdrowionych i jeden wrócił, i to wcale nie był, można powiedzieć, wierzący, tylko obcokrajowiec. To jest taki trochę o nas sąd niespecjalny, bo to jest tak, jakby ci wszyscy porządni, można powiedzieć porządni katolicy, wcale nie przyszli, a przyszedł jakiś ktoś obcy, prawda?
No, jest to niebezpieczeństwo, o którym piszą dokumenty kościelne, że Kościół katolicki dostał pełni wiary, pełni rozeznania, mamy autorytet papieża, mamy nieumylny Kościół w sprawach wiary i moralności, ale to grozi pychą. że jeśli dużo dostałeś, to może ci sporo odbić w głowie, że tak powiem. Wzywają nas dokumenty Kościoła, żebyśmy my, ciesząc się i dziękując Bogu, wielbiąc Go za to, że dał nam taką wiedzę, taką pełnię zbawienia, wprawdzie przeżywaną jeszcze w przedsionku Królestwa Niebieskiego, że dał nam tyle, ale powinniśmy z wielką pokorą ćwiczyć pokorę, żeby nam to przyjęcie tej prawdy nie zawróciło w głowie.
Ta historia jest w ogóle przedziwna, może to jest symboliczne. Jezus powiedział, żeby oni się pokazali kapłanom i kiedy tylko szli w stronę kapłanów, już zostali uzdrowieni, ale ci kapłani pełnią tu jakąś funkcję.
Proszę Państwa, pełnili funkcję medyczną, sanitarną, epidemiologiczną. Takie funkcje dał im Pan Bóg, żeby zajmowali się walką czy jakąś profilaktyką wczesnych chorób, które były bardzo groźne, były epidemie. Proszę zwrócić uwagę, Jezus doskonale wie, że oni zostali uzdrowieni. Jest Bogiem, On ich uzdrowił i wie, że są zdrowi. Ale każe iść pokazać się kapłanom. Dlatego, że to jest potrzebne, ta wędrówka do kapłanów. To jest uczczenie Boga i Jego wizji ludu Bożego. Pokazanie się kapłanom jest takim pokornym gestem wobec Boga. Czy nie mógł on powiedzieć, nie mogli powiedzieć, Panie Jezu, czy trzeba sprawdzać, bo do kapłana się chodziło po sprawdzenie, czy choroba ustąpiła, czy może jest w rozkwicie. Nie możesz ty nam powiedzieć, jak jest stan naszego zdrowia, musimy chodzić do kapłanów, idźcie do kapłanów. Pan Bóg mógłby nam grzechy odpuszczać na różne sposoby, ale wybrał, że to idźcie do kapłanów. I to jest nieraz trudne, bo człowiek konkretny przychodzi do mnie z mocą Bożą, trudno jest to wierzyć, trudno jest to przyjąć. My byśmy chętnie właśnie od jakiegoś orła białego przyjęli wolę Bożą, on by nam narysował nad morskim okiem w powietrzu swoje świst swoich skrzydeł i byśmy mieli wolę Bożą. A Pan Jezus czeka w emerycie księdzu, który gdzieś na prowincji, na wiosce siedzi w konfesjonale, ledwo się trzymającym i spowiada, i rozgrzesza, i daje życie lepsze niż te uzdrowienie, uwolnienie z trądu. Idźcie, pokażcie się kapłanom. To jest wielki przykład, wezwanie do pokory. I oni to zachowują. Oni idą, pokazują się i dostają werdykt, że uzdrowienie nastąpiło całkowite.
Czyli ta nasza droga do kościoła jest drogą pokory również.
O tak, w kościele chyba jest to jedyne miejsce, gdzie trzeba uklęknąć. Nie ma już w wojsku, a do wojsku jeszcze przyklękają na jedno kolano, jak przyjmują tam szlif oficerskie. Ale to jest jedyne miejsce, gdzie trzeba przyklęknąć, ba, leżeć plackiem, krzyżem przed Panem Bogiem. To też liturgia wymaga od uczestników niektórych. No ale potem już, o ile byli jeszcze pokorni, zatrzymali się z daleka. Z daleka się zatrzymali i głośno zawołali. Chcę Państwu zwrócić uwagę na koniec dzisiejszej Ewangelii. Jeden został uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. To nie było takie, cóż ci Jezu damy, tylko on się naprawdę darł, wrzeszczał. Upadł na twarz do nóg Jezusa i dziękował mu. Zawołał donośnym głosem, że to też jest podkreślone, że Ewangelia. Proszę Państwa, jak inaczej wygląda msza, kiedy huknie lud naprawdę jakąś pieśń. No, Warszawa nie jest zbytnim rozśpiewanym miastem. Pieśń niesie modlitwę wysoko. Nie zawsze jednak w niektórych parafiach ludzie są zdolni, żeby taką wysoką pieśń niebieską Panu Bogu zaśpiewać.
Dziś jak będziemy w kościele, drodzy Państwo, to głośno śpiewajmy. A za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz
i Paweł Kęska.
Księga.